będę kontynuował nauczanie na temat chodzenia w Bożej miłości w małżeństwie. Jak wiemy, Boża miłość w małżeństwie jest bardzo potrzebna i dzisiaj jest już szósty wykład, pomijając Wielkanoc, więc już dużo usłyszeliśmy na ten temat, prawda? Ale trzeba powtórzyć, bo wiadomo, jak nie ma na horyzoncie, to można zapomnieć o tym, czego się uczymy. Więc mówimy na temat Bożej miłości w małżeństwie i jak ona jest ważna do tego, żeby w ogóle funkcjonować tak, jak Bóg chce. Aby nasze dzieci były zdrowe, zdrowo wychowane, aby nasze dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. My jako dorośli, jako rodzice musimy, lub małżonkowie, musimy nauczyć się chodzić w Bożej miłości w małżeństwie. Amen? Tak, to jest pięknie, że odpowiadacie. Ale żeby chodzić w tej Bożej miłości, trzeba wiedzieć, czym jest ta Boża miłość. I trzeba w niej nauczyć się chodzić. Więc przede wszystkim mówiliśmy o tym, że to Bóg jest miłością. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 7 i 8 wersecie, przeczytamy takie słowa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7 i 8 werset. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg, gdyż Bóg jest miłością. Gdyż miłość jest z Boga, 7 werset mówi. A więc miłość, kochani, nie tylko pochodzi od Boga, jest z Boga, ale Bóg jest miłością. Jego natura to jest miłość. No więc skoro Bóg jest miłością, trzeba Go poznawać, żeby wiedzieć, czym jest ta miłość dla naszego życia. I skoro miłość jest z Boga, to ona nie jest z czegoś innego. Tak? Moja miłość, którą ja odbieram, nie generuje się w Eli. Miłość nie pochodzi od Eli, tak? Boże Słowo nie mówi o tym. Czyli Boża miłość, Jego miłość nie pochodzi z naszych dzieci. Boża miłość nie pochodzi z filmów, z harlekinów i z innych książek romansideł. Boża miłość jest z Boga. A więc to Bóg jest tym, który definiuje, czym jest miłość i On jest miłością. To jest Jego natura. On jest dobry. On jest wspaniały. Więc miłość jest z Boga. Bóg jest miłością. Ale żeby móc żyć tą Bożą miłością, musimy ją najpierw przyjąć dla siebie samych. I to jest najpiękniejsza część tego wykładu, bo musimy nauczyć się przyjmować Bożą miłość dla siebie. Musimy się nauczyć przyjmować Boże przebaczenie dla siebie. Każdy z nas ma różne historie w swoim życiu, każdy z nas przeżył coś, czego ktoś inny nie przeżył. I każdy z nas zna siebie najlepiej, prawda? Bez względu na to, czy jesteś taki dobry, że po prostu, wiesz, jakby to powiedzieć, ptaszki za tobą latają, pieski zawsze merdają ogonkami, jak cię widzą, to jednak zawsze coś gdzieś tam zrobiłeś, co Boże Słowo mówi, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej i każdy potrzebuje przyjąć przebaczenie od Boga. Ale przebaczenie od Boga to nie jest cała pełnia Bożej miłości. Musimy nauczyć się przyjmować Bożą miłość. Kiedy przyjmujemy Bożą miłość i wiemy, jak On bardzo nas kocha, wtedy jesteśmy w stanie kochać innych. Wtedy tym bardziej jesteśmy kochać w stanie naszego współmałżonka. Bo to on najbardziej potrzebuje Bożej miłości, która z nas wypływa. Nasz współmałżonek. On, kiedy żona jest szczęśliwa, bo mąż okazuje jej Bożą miłość, to wtedy i dzieci są szczęśliwe, i jest pokój w domu, i jest ugotowany i posprzątany. I niekoniecznie, wiecie, dogadujecie się między sobą, co lubicie, ale jeżeli jest jakiś problem, to problem jest w tym, że my nie okazujemy Bożej miłości drugiej osobie. I to dotyczy nie tylko małżonków, ale też wszystkich relacji. To dotyczy przyjaźni, to To dotyczy relacji w pracy, relacji w szkole. No wszystkiego dotyczy. Musimy nauczyć się przyjmować Bożą miłość, żeby ją okazywać innym. Jak Boże Słowo mówi, poznają nas po tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa, że okazujemy miłość sobie nawzajem. To jest jedyny motyw, po którym nas świat może rozpoznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy kochamy siebie wzajemnie, Bożą miłością. A więc Boża miłość, Bóg jest miłością i miłość jest z Boga i musimy przyjąć ją, żeby móc ją stosować. Po trzecie, Boża miłość jest czymś, czego trzeba się uczyć. Czyli musimy się nauczyć. Bóg już ci przebaczył, ale ja się czuję inaczej. Ale mnie nie obchodzi, jak ty się czujesz, bo Bóg już ci przebaczył, bo Słowo Boże o tym mówi, więc teraz zmień swoje czucie. Prawda? Bóg nie chce, żebyśmy chodzili w poczuciu winy i musimy się nauczyć przyjmować to przebaczenie, tą Bożą miłość, Jego ogrom łaski. Wiecie, jak Bóg... Jedno jest przyjęcie przebaczenia, ale drugie jest przyjęcie tego, że Bóg mówi, że ja cię kocham, że ja cię lubię, że kocham spędzać z tobą czas i nie lubię wszystkiego, co tobie robi krzywdę. Wow. Bóg nienawidzi wszystkiego, co nam robi krzywdę, bo to jest Boża miłość. Miłość kocha, a z drugiej strony nienawidzi tego, co robi krzywdę temu, co Bóg kocha, czyli nam. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg nienawidzi zła, Bóg nienawidzi diabła, bo on nas zniszczy. To jest niesamowite. I musimy się nauczyć przyjmować tą Bożą miłość i Boże Słowo mówi, że jej trzeba się uczyć. Nie załapiesz Bożej miłości tak jak wirusa. Po prostu przychodzisz do kościoła i się uczysz, czym jest Boża miłość. I Kościół, wiem, że zawala w tych kwestiach i zawalał przez wieki. Natomiast zawsze jest motyw, gdzie wstajemy na nogi i dalej się uczymy. Idziemy dalej, nie patrząc na to, co za nami, prawda? Więc Boża miłość jest czymś, czego się uczymy. W pierwszym liście, przepraszam, w liście do Tytusa w drugim rozdziale jest napisane, że mężczyźni mają uczyć młodych mężczyzn, że mają być trzeźwi, że mają się nie upijać, mają myśleć trzeźwo, mają pracować, mają dbać o swoje żony, mają być dla nich uprzejmi i czuli. W miłości, w cierpliwości dla swoich żon. Natomiast kobiety, później jest napisane, starsze kobiety, tutaj nie mamy definicji, co znaczy starsza kobieta, więc każda kobieta może być starsza w odniesieniu do młodszej kobiety, więc podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. I zobaczcie dalej. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. I dalej? Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. I tutaj wyjaśniałem to, więc proszę zerknąć do wykładów, które już są dostępne na naszej stronie. Jeżeli to budzi kontrowersje jakiekolwiek, nie będziemy się teraz tym zajmować, ale kobiety... starsze uczą młodsze, jak mają kochać swoich mężów i swoje dzieci. Wiecie, że pozwalanie dzieciom na wszystko to nie jest kochanie dzieci. Dobrze, że tutaj jeszcze nic w moją stronę nie poleciało, ale wręcz Boże Słowo mówi, że to jest niekochanie swoich dzieci. Boże Słowo mówi w przypowieściach Salomona, że jeżeli ktoś oszczędza rózgi swojemu dziecku, i tu nie mówię teraz o biciu, wiecie, fizycznym, ale korekta po prostu, to znaczy, że nienawidzi swojego dziecka. A miłość zrobi wszystko, żeby dziecku się powodziło. Wiecie, że Bóg obiecał w Bożym Słowie, że abyś długo żył na ziemi i aby ci się powodziło to, co musisz robić? czci ojca swojego i matkę swoją. Więc do kogo należy odpowiedzialność, żeby nauczyć dzieci czcić ojca i matkę swoją? Do rodziców, tak? W Bożym Słowie jest napisane, że ojcowie mają nie pobudzać do gniewu swoich dzieci. I nie być, z drugiej strony jest napisane, że mąż ma nie być przykry dla żony. Tak? Więc dzieci patrzą się na relacje w domu i mówią, hej, tata źle się odnosi do mamy, a mama w ogóle go nie szanuje, nie słucha i robi swoje. I, tak, nie? I się kłócą cały czas i wyciągają wniosek, że małżeństwo jest bez sensu. A po drugie, nie wiedzą, nie uczą się tego, że mogą kochać swoich rodziców i szanować ich i to im przyniesie długie lata tutaj na ziemi i powodzenie. Ale dobrzy rodzice, kochający siebie nawzajem, żona szanująca męża i będąca mu posłuszna we wszystkim, a mąż kochający żonę ponad swoje własne życie, która żona nie chciałaby być poddana mężowi, który tak ją kocha, że jest w stanie oddać swoje życie za nią. Każda żona wtedy chciałaby się poddać takiemu mężowi, prawda? I nie ma problemu. Jedziemy na Alaskę? Jasne. Jedziemy do Afganistanu? Pewnie. Kochasz mnie. Bóg cię powołuje, jadę z tobą. Halleluja. To jest piękne. A więc trzeba nauczyć się Bożej miłości, jej się nie łapie jak wirus, jak wirusa. Po czwarte, Bożą miłość da się opisać. I to jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Tam jest definicja miłości i w jaki sposób możesz sprawdzić, czy sam chodzisz w Bożej miłości. Otwierasz pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i czytasz, czy jesteś cierpliwy, czy jesteś dobrotliwy, czy nie szukasz czegoś złego w drugiej osobie. Wiecie, to są fajne rzeczy, czyli można to skorygować zawsze. Czy ja chodzę w Bożej miłości? No, może, że nie w pełni chodzić w Bożej miłości, ale Boże Słowo mówi w liście do Efezjan, że Bóg chce wypełnić nas całą pełnią Boga. W jaki sposób się to odbywa? Kiedy poznajemy głębokość, szerokość, wysokość i długość tej Bożej miłości względem nas. I wtedy, kiedy wiemy, jak Bóg bardzo nas kocha, my zaczynamy chodzić w tej Bożej miłości i jesteśmy wypełnieni całą pełnią Boga, mówi. A kiedy jesteś wypełniony całą pełnią Boga, to nie chcesz się rozwieść ze swoim mężem, ze swoją żoną. Nie chcesz złorzeczyć swoim dzieciom. Nie chcesz robić takich rzeczy. Nawet nie zazdrościsz. Nie zazdrościsz swojemu mężowi, że lepiej zarabia, albo swojej żonie, że lepiej zarabia, że ma lepsze wykształcenie. A takie rzeczy się dzieją w małżeństwach. Chyba, że nie wiecie, nie spotkaliście nigdy żadnego małżeństwa. Spotkaliście, prawda? Wiecie, że takie rzeczy się dzieją. No dzieją się, no. I tak, a więc Bożą miłość da się opisać. I piąty punkt, na którym chciałbym się skupić. Boża miłość widzi potrzebę i zaspokaja ją. Amen? Bóg jest taki. On widział potrzebę i ją zaspokoił. Pamiętacie przykład Abrahama i Izaaka? Tam Izaak miał zostać złożony w ofierze, a Abraham już podniósł nóż, żeby go zabić. I co się stało? I anioł zawołał z nieba do Abrahama, nie czyń tego. I Abraham się odwrócił i zanim był zaplątany w krzaczory, rogami swoimi baran. I on wziął tego barana i złożył go w ofierze. I to jest symbol tego, że Pan Jezus został ofiarowany przez Boga Ojca jako odkupienie naszych grzechów, naszych win, żebyśmy my mogli znowu mieć relację z Bogiem. I Bóg widział potrzebę, że potrzebujemy Zbawiciela i zaspokoił ją, dając swojego Syna. I wiecie, czasami się mówi, że Bóg okrutny posłał swojego Syna na krzyż. Ale nie. Boże Słowo mówi, że Jezus chciał iść na krzyż dla nas. To nie było tak, że idź na krzyż i Jezus poszedł. I było. Tylko Jezus naprawdę chciał nas odkupić. Dlaczego? Bo teraz Jezus ma wspaniałą żonę, którą jest Jego Kościół, tak. My jesteśmy Jego oblubienicą, jak to mówi Boże Słowo. A pierwszą oblubienicą i pierwszym oblubieńcem byli Adam i Ewa. Brawo, Seweryn, brawo. I tutaj Bóg zaspokoił, że tak powiem, pierwszy raz zobaczył potrzebę i ją też zaspokoił. I teraz będziemy mówić, kochani, o... jak myślicie o czym? O powstaniu Ewy. Będziemy mówić w kontekście tego, że Bóg widzi potrzebę i ją zaspokaja. Bóg... Inaczej, małżeństwo, bo mówimy o małżeństwie i o Bożej miłości w małżeństwie. Małżeństwo jest symbolem i odniesieniem Bożej miłości Chrystusa do Kościoła. To jest symbol. Kiedy patrzymy na małżeństwo, albo kiedy Bóg patrzy na małżeństwo, On widzi Chrystusa i widzi Kościół, i widzi miłość Chrystusa do Kościoła. Tak powinno wyglądać każde małżeństwo, ale ponieważ ludzie zgrzeszyli, małżeństwa troszeczkę inaczej dzisiaj funkcjonują. Poza tym są atakowane przez diabła i to bardzo, jak widzicie. Ale Bóg cały czas mówi, że dla Niego małżeństwo jest czyste, a łoże małżeńskie nieskalane. W liście do Hebrajczyków mówi o tym. W 13 rozdziale, zdaje się. A więc Bóg jest autorem małżeństwa. I Bóg jest tym, który definiuje, co to jest małżeństwo. I to jest bardzo fajne, bo czasami myślimy, że to państwo definiuje, co to jest małżeństwo. I za niedługo może się zmienić definicja małżeństwa, że małżeństwo to jest po prostu umowa między mężczyzną albo mężczyzną, lub kobietą albo kobietą. Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Ale państwo nie ma prawa zmieniać definicji małżeństwa. To Bóg powiedział, kto to jest mąż, kto to jest żona. I dlaczego to zrobił? Bo to symbolizuje miłość Chrystusa do Kościoła. Małżeństwo, albo inaczej relacja mężczyzny z mężczyzną, cielesna, seksualna, nie pokazuje miłości Chrystusa do Kościoła. Pokazuje miłość do siebie samego. Tak samo kobiety z kobietą. I to są bardzo ważne kwestie, o których w kościołach się nie mówi, albo się pastorzy boją mówić. Wiecie, że ja się nie boję, ale chciałbym to mówić tak, żeby nie budzić kontrowersji, ani nie bablać tutaj. Chciałbym, żebyście po prostu naprawdę wiedzieli, że Bóg kocha małżeństwo i On je stworzył i On jest tym, który je definiuje. Amen. I zobaczcie, Bóg w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg stworzył świat, stworzył niebo, gwiazdy, stworzył aniołów, stworzył zwierzęta wodne, później lądowe. I kiedy Bóg to wszystko stworzył, wtedy 6 dnia zaczął tworzyć człowieka. 26 werset pierwszej księgi, inaczej, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 werset. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. I Bóg błogosławił im, potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I Bóg powiedział, oto dałem wam wszystko tam do jedzenia. Czyli tak, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I to jest niesamowity opis, bo później w drugim rozdziale czytamy o tym, jak Bóg stworzył Ewę. Możemy przeczytać. Drugi rozdział, pierwszy werset. Tak ukończone zostały niebiosa, ziemia oraz wszystkie ich zastępy. W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła, które stworzył. I Bóg błogosławił siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. Takie są dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym Pan Bóg uczynił ziemię i niebiosa. I tutaj mamy tak jakby drugi opis stworzenia, tak jakby bardziej szczegółowy. Wszelkie krzewy polne, zanim były na ziemi, i wszelkie rośliny polne, nim wzeszły. Bo Pan Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Wow. I zobaczcie, ale z ziemi wychodziła para, która nawilżała całą powierzchnię ziemi. Czyli przed potopem Noego, tak jakby deszcz nie padał, tylko ziemia była nawilżana od spodu. To jest niesamowite. Poza tym naukowcy odkrywają niesamowite pokłady wody w skorupie ziemskiej, pod oceanami jeszcze. Tam jest więcej wody. Także my jesteśmy nie ziemia, tylko woda. Powinniśmy się nazywać jako planeta. Ale dzięki Bogu za ten opis tutaj, bo zobaczcie, tu jest napisane... Wtedy Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się żywą duszą. To jest niesamowity opis. Mamy tutaj opis ducha, duszy i ciała. Z prochu ziemi Bóg ukształtował człowieka, a kiedy go ukształtował, to w tym człowieku był mężczyzna i kobieta. Naraz, jednocześnie. I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, czyli dał mu ducha. I wtedy, kiedy Bóg dał ducha temu ciału stworzonemu z prochu ziemi, ciało ożyło i dostało też duszę, czyli osobowość, rozum, myślenie, te wszystkie rzeczy, które dotyczą duszy, powstały właśnie, kiedy Bóg tchnął tchnienie życia. Czyli mamy ducha, duszę i ciało. Pan Bóg zasadził też ogród w Edenie i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. A więc mamy tutaj opis w pierwszym rozdziale, że Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą, a tutaj jest napisane, że Bóg stworzył człowieka. No i gdzie ta kobieta? No właśnie, tu jest napisane, że Bóg stworzył człowieka, nie mężczyznę, samego z siebie. Bóg stworzył człowieka, a tym człowiekiem był mężczyzna i kobieta, którzy byli w nim, w tym człowieku. Małżeństwo jest momentem, w którym mężczyzna i kobieta znowu stają się jednym, tak jak było na początku, chociaż są w dwóch osobnych ciałach, prawda? Ale symbolizują tą jedność, którą Bóg stworzył na początku. I zobaczcie, czyli... Bóg stworzył człowieka i w tym człowieku był mężczyzna i kobieta. I jest napisany 15 werset. Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Jaki jest cel człowieka? Robota. Oczywiście się śmiejemy. Bóg stworzył też człowieka do tego, żeby mieć relacje z Bogiem, ale Bóg stworzył tak jakby kogoś, kto by tutaj pracował w tym ogrodzie i uprawiał. Widzieliście kiedyś ogród, nad którym Bóg sam pracował? Nie? Wystarczy pójść w opuszczone miejsce i widzicie, jak taki ogród wygląda, nie? Bóg tak jakby nie miał zdolności ogrodniarskich, za bardzo ogrodniczych i potrzebuje człowieka, który to wszystko tam wykosi, ładnie zaopatrzy. Oczywiście się śmieje, ale... Proszę Panią, jaki Pani ma piękny ogród. Bóg niesamowicie tego stworzył. I Pani mówi, jakbyś widział, jak Bóg stworzył ten ogród beze mnie, to byś nie był taki zachwycony. Nie? Więc wszystkie chwasty od razu rosną, wszystkie tam różne rzeczy. Nie? Więc potrzebny jest człowiek. do tego, żeby strzegł ogrodu i dbał o niego. I zobaczcie, tu jest napisane, tu mamy dwie rzeczy. Dzięki Ci, Duchu Święty, ma dbać i strzec. Po rozdzieleniu, kiedy Ewa została wzięta, kto dba o dom i kto strzeże domu? Mężczyzna strzeże domu, kobieta dba o dom. Tykło czy nie? Dobrze. I tutaj Pan Bóg później powiedział, że z drzewa poznania dobra i zła człowiek nie będzie jadł. Tym się nie będziemy teraz zajmować. Ale Bóg powiedział w 18 wersecie, niedobrze by człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. To jest niesamowite. Bóg widzi potrzebę. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Człowiek był sam, ale nie był samotny. Tak? Adam i Ewa byli razem w nim, nie? Ale człowiek nie był samotny. Był sam po prostu. Tak jak ty możesz być sam w domu, sama w domu, ale nie być samotna, tak? A możesz być w tłumie ludzi i być bardzo samotnym. I tutaj jest napisane, że niedobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pokojówkę. Nie, pomoc. Tak? Pomoc. Pomoc to nie jest ktoś, to nie jest sługa. Pomoc to jest partnerstwo. I ukształtował, i zobaczcie, co Bóg tutaj zrobił. I ukształtował Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie. A jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa. I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. To jest niesamowity fragment. Bóg mówi, niedobrze ci człowieku być sam. Adam oznacza po hebrajsku czerwony, oznacza też człowieka, oznacza też ziemię. Niesamowite. W każdym razie Bóg mówi, że niedobrze mu być samemu i przyprowadza do niego zwierzęta. Dlaczego on to robi? Pamiętajcie, mówimy w kontekście małżeństwa. No i Adam widzi te wszystkie zwierzęta, daje im nazwy, jak im dał nazwy, tak się zwierzęta nazywały. I wierzymy w to, że Bóg stworzył Adama z dorosłym rozumem, nie z dziecięcym, więc wyobraźcie sobie te wszystkie łacińskie nazwy, które Adam tam... Oczywiście łaciny wtedy nie było, ale... Dziobak, ty będziesz dziobak. Nie, taka dziwna kaczka, bubr, dziobak będziesz. A ty będziesz kolczatką. Wszystkie znoszą jaja. Ssaki. Niesamowite, co? Ale po pewnym czasie Adam zauważył taki wzór. Mówi, samiec, samica. Samiec, samica, sam. Zawsze Bóg przyprowadzał, tak? Ty jesteś jeleń, ty jesteś sarna. Tak? Ty jesteś kot, ty jesteś kotka. Ty jesteś pies, ty jesteś suczka. I Adam, jest napisane, że Adam nie znalazł odpowiedniej pomocy w zwierzętach. Wiecie dlaczego? Bo my ludzie jesteśmy stworzeni przez Boga, a nie jesteśmy wyewoluowanymi zwierzętami. Gdyby tak było, Adam zobaczyłby jakąś iskrę w tym wzroku tego cielaka, nie? I mógłby nawiązać jakąś relację, cokolwiek, nie? No co tam, ten małpko. Ten... Nie widział odzewu. To nie jest dla mnie. Wiecie, Adam był, my się śmiejemy, ale Adam był mądry, mówi... No nie czuję tego. Te wszystkie zwierzęta, ja mógłbym, wiesz, na spacer chodzić z nimi, tulić, głaskać, ale to nie jest to, czego ja potrzebuję. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy z królestwa zwierząt. I Bóg nas stworzył, a nie wyewoluowaliśmy. To jest dowód na istnienie stworzenia, a nie ewolucji. To jest niesamowite. I kiedy obalimy małżeństwo, wtedy diabeł ma jeszcze mniej problemów z tym, żeby obalić stworzenie, Boga w ogóle. Jest tu napisane, że nie znalazła się odpowiednia dla niego pomoc. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama. Głęboki sen. Głęboki sen to taki, który jest naprawdę, nikt cię nie jest w stanie obudzić. I zrobił Bóg coś niesamowitego. Wiecie, tutaj jest analogia też do Chrystusa. Chrystusa Bóg też położył w głębokim śnie. Na ile dni? Na 3 dni i 3 noce. Nie wiadomo, czy Adam tutaj 3 dni i 3 noce leżał na tym trawniku. Ale Bóg coś zrobił. A gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. Coś się stało w tym momencie. Adam jest sam i nie jest samotny. Bóg mówi, niedobrze ci być samemu, Adamie. No i Bóg przyprowadza mu wszystkie te zwierzęta. Adam je nazwał, ale mówi, ale ja w ogóle nie chcę, nie potrzebuję takich kompanów. Jest mi dobrze samemu. Tra, la, 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 la. Biega po tym dalej, po tym raju sam, ale Bóg mówi, to teraz ci coś pokażę. Kładzie go spać i Adam się budzi i widzi coś. Tak jest. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście potrzebowałem pewnych analogii. Zobaczycie, jak to w języku polskim wygląda. I przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. A tak naprawdę Biblia Warszawska i Biblia Gdańska Stara pięknie to oddają, że będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Czyli my w języku polskim troszeczkę zmieniliśmy definicję i słownictwo w ogóle określające męża, mężczyznę i kobietę. W staropolskim prawdopodobnie było to mąż i mężatka. Wiecie, mieszkałem przy granicy czeskiej i tam czasami mi się tam usłyszało coś zasłyszeć i po czesku mężczyzna to jest mąż, czyli mąż, a kobieta to jest żena, czyli żona tak jakby. Jak się mówi na żonę, która jest żoną? Manżelka. Manżelka, mi się przypomniało. Ale kiedy wpiszecie sobie w Google Translatora, to mąż, taki mąż z żoną, to jest wdany mąż. Wdany mąż. Albo wdany, czyli wdał się. Tak. Żona to jest wdana żena. Czyli tam nie ma tak jakby rozróżnienia między mężczyzną a kobietą, tak jak u nas, tylko jest mąż i żona. I to dotyczy wszystkich. Jesteś mężem, jesteś żoną, dewką, jak jesteś piękną dziewicą, tak? Ale po czesku oczywiście, nie? Ale ogólnie mówi się mąż i żona. Nie tak jak w polskim języku, że jest mężczyzna i kobieta. Ale w staropolskim, w Bibliach to widać, że jest mąż i mężatka. To jest fajne. Chciałbym wiedzieć, odkryć, jak się w ogóle mówiło w tamtych czasach na męża i żonę, na mężczyznę i kobietę. Baba. Po afrykańsku baba to gdzieś tam, to tata inaczej. Po angielsku mamy man, a kobieta to jest woman. Czyli dodaje się. Po polsku mamy on, o, na. Po hebrajsku on to jest ish, a ona isha. A Aisha. Pamiętacie taką piosenkę? Nie znam jej w ogóle, ale Isha. Więc kochani, Adam zobaczył te wszystkie zwierzęta i mówi, nie ciągnie mnie do nich. W ogóle nie chcę mieć jakiejś relacji głębszej. Gdzie ja się mam w coś angażować? Bez sensu po co? Ale jak już poszedł spać, obudził się i zobaczył swoją Ewę, to mówi, wow, to jest kość z mojej kości, to jest ciało z mojego ciała, będzie nazwana mężczatką, bo z mężczyzny, bo z męża została wzięta. Czyli był człowiek jako jedno i po tej operacji mamy mężczyznę i kobietę. I Bóg, widząc potrzebę człowieka, zaspokoił ją. Partnerstwo, przyjaźń, jedność, bycie razem. On, ona. To jest uzupełnienie się. To jest Boży plan dla człowieka. Małżeństwo. To jest rodzina, to są dzieci, które z tego pięknie wychodzą. To jest plan dla człowieka, aby człowiek odnalazł partnera w swoim małżonku, współmałżonku. W małżeństwie nie chodzi o seks. Absolutnie. Seks jest tylko owocem relacji małżeńskiej. W małżeństwie chodzi o partnerstwo, o bycie razem, robienie czegoś razem dla Boga. I on ewidentnie różni się od niej, a ona od niego po tej operacji. To znaczy, że on ma inne potrzeby, a ona też ma inne potrzeby. I się przyciągają do siebie. I bardzo się lubią. I Bóg wiedział, że jak zrobi operację szybciej, to Adam już by nie nazwał wszystkich zwierząt. Bo już by był Ewa. Prawda? Bóg stworzył ich razem jako człowieka. Ewa była w Adamie już wtedy. Bóg widział potrzebę i zaspokoił ją. Sprowadził do Adama te zwierzęta, a później Adam nie znalazł w nich kompana. I kiedy zobaczył Ewę, powiedział, to jest kość z kości moich i ciało z ciała mojego. I będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Jest tu napisane, że Bóg utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. Wziął to żebro i z tego żebra utworzył kobietę. Człowiek został stworzony, a Ewa, kobieta, została utworzona. To wymagało większej pracy, większego wysiłku. Bo tu Bóg powiedział, niech stanie się ten. Ale tutaj Bóg mówi, trzeba ten. No więc wyciągnął to żebro, złamał je, wyciągnął ten szpik i zaczął kształtować. Piękne kształty nadał, wiadomo. Mężczyzna trochę taki kwadratowy, taki ten. Oczywiście Adam, piękne mięśnie, Bóg go utworzył, wysportowanego takiego atletę. Natomiast kobiecie, takie, Bóg zauważył, że takie kształty bo mężczyzna już nie ma. Tutaj trzeba coś z finezją, coś z falą, coś z obłościami zrobić. I wiecie, i Bóg spędził 3 dni aż prawdopodobnie i 3 noce, jak Adam spał, żeby to w ogóle coś stworzyć, nie? I Bóg powiedział, jesteś koroną mojego stworzenia, jesteś koroną tego mężczyzny. Tak? Bo Boże Słowo mówi, że żona jest koroną męża. I Bóg mówi, wiesz co, jesteś taka piękna, że dam ci coś jeszcze. Dam ci coś jeszcze, czego nie dałem mężczyźnie. Ty będziesz się malować. Okej. Okay. Czy śmiać się, czy płakać? Nie wiadomo. To był oczywiście żart. Tak? Bóg powiedział, ale wiesz co, ty będziesz się malować jednak. Bóg jest niesamowity. I kiedy on kiedy Bóg stworzył Ewę i Adam ją zobaczył, przyprowadził ją do Adama i się skończyło nazywanie i grabienie liści i w ogóle. No i teraz był czas, żeby się połączyć z żoną, być ją jednym ciałem, zostawić matkę i ojca, chociaż nawet nie wiedzieli, kto to jest matka i ojciec. Wiecie, jak mężczyzna odnajduje swoją kobiecą stronę? Jak mężczyzna odnajduje swoją kobiecą stronę? Przez swoją żonę. Ela jest moją kobiecą stroną. Co robi homoseksualizm? Próbuje znaleźć kobiecą stronę bez kobiety. Albo męską stronę bez mężczyzny. To, ale widzicie, że to jest nieboże po prostu. Według Bożego Słowa. Ja tu nie krytykuję, wiecie, nie potępiam ludzi, ale tylko pokazuję, że Bóg stworzył coś tak niesamowitego jak mężczyznę i kobietę i ja znajduję swoje piękne kobiece cechy w mojej żonie, a ona swoje męskie, twarde cechy, takie nieodciosane w swoim mężu, czyli we mnie. I oj tak, dokładnie o to chodzi. Jeżeli jest jakiś brak, jeżeli jest nieugotowane, znowu, oczywiście żartuję. Jeżeli jest w naszej relacji jakiś brak, to wynika to z tego, że trzeba przeanalizować siebie. Czy ja byłem dla mojej żony dobry, czy ja ten. Za chwilę będę mówił o 5 potrzebach mężczyzny i kobiety i będziemy o tym mówić za tydzień. Natomiast jest nas dwoje, ale jesteśmy jedno. Mamy siłę w różnorodności. Nie musimy być wszyscy tacy sami, bo dzisiaj świat mówi, że kobieta i mężczyzna to wszystko jedno, to jest to samo. Nie. Bóg stworzył kobietę. No widzieliście, nie? Piękny kształt. On 3 dni ją budował. Żeby Adam mógł się zachwycać. Dokładnie. Zobaczył, że coś w tej istocie jest. Ona odwzajemnia to spojrzenie, które on ma. I poszli, nie? Później mamy siłę w różnorodności. Jesteśmy różni, ale mamy różne. Jesteśmy równi przed Bogiem, ale mamy różne zadania. Dlatego czytamy tutaj, że żona ma być uległa mężowi, ale dobra wiadomość jest taka, że tylko swojemu mężowi. I to nie znaczy o tym, że ona jest gorsza, że jest niższa, że tylko ma inną funkcję. I Bóg to tak ustanowił. Nie ja, nie apostoł Paweł, tylko Bóg. I jesteśmy różni, i mamy różne potrzeby. I odkrywanie tych potrzeb jest całkiem fajne. Zaspokajanie tych potrzeb jest całkiem fajne. Mężczyzna jest udomowiony przez swoją kobietę. Czyli mąż jest udomowiony przez żonę, ale nie jest ukobiecony. Tak? Tymczasem dzisiejszy świat próbuje ukobiecić, czyli sfeminizować mężczyzn. Chcą, żeby mężczyzna był jak kobieta. Przez 1000 lat od stworzenia kobiety są kobietami, mężczyźni są mężczyznami i żadna ideologia nie jest w stanie tego zmienić. Naprawdę. A im bardziej próbuje, tym bardziej się ośmiesza. Kochani, później w liście do Efezjan, zobaczcie, co jest napisane, co Pan Jezus o nas mówi. List do Efezjan 5 rozdział, 30 werset. Chcę to, żeby to było na ścianie. Przeczytam wam. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. My jako Kościół jesteśmy oblubienicą Pana, jesteśmy z ciała Jego i z kości Jego. Tak jak Ewa była z ciała i z kości swojego męża. Amen? Widzimy analogię. To jest niesamowite. Szybciutko 5 potrzeb mężczyzny. Dobrze, kochani. 5 potrzeb mężczyzny. Miłość seksualna. Jak myślicie, dlaczego prostytucja ma takie powody? Potrzebą mężczyzny numer jeden jest miłość seksualna. Potrzeba numer dwa to jest potrzeba przewodzenia. Bóg cię ustanowił mężczyzną, żebyś przewodził swojej rodzinie, żebyś był autorytetem, żebyś chronił, żebyś był kimś, na kim można się oprzeć w razie czego. Trzecia potrzeba to jest potrzeba zaopatrywania swojej rodziny. Człowiek, mężczyzna potrzebuje być spełniony w tym, że pracuje i przynosi do domu, że daje zaopatrzenie. Człowiek, mężczyzna, który nie pracuje, jest, można by powiedzieć, czuje się mniej niż mężczyzną. Jest mniej niż mężczyzną. I później jest zagubiony i nie wie, co zrobić. Ja byłem taki, słuchajcie, przez 26 lat nie pracowałem mojego życia. Kiedyś tam gdzieś wyjechałem na Wyspy Brytyjskie i tam popracowałem, ale wiecie, jak nie wiedziałem, jak znaleźć pracę. Tata mnie tego nie nauczył. Nie przykazał mi tego, jak to jest ważne. Ja się nie wiedziałem, dlaczego ja tak często depresję łapię. Dlaczego ja tak często nie mogę się znaleźć w tym świecie. Tu kolega idzie do pracy, on ma pieniądze w ogóle, a ja nawet żeby wyjść z nimi nie miałem, wiecie. Ale to jest singiel, co dopiero mąż, który ma zaopatrywać swoją rodzinę. Czwarta potrzeba mężczyzny, potrzeba szacunku. Człowiek, mężczyzna potrzebuje być szanowany, to jest jego potrzeba, i respektowany. Po piąte, piąta potrzeba mężczyzny to bycie wsparciem w domu. W jaki sposób mężczyzna czuje się szanowany i kochany? Przez żonę, właśnie. Bo Bóg zaspokaja nasze potrzeby, On jest źródłem, ale dał nam naszego małżonka, naszą żonę, naszego męża, żeby zaspokajali te nasze potrzeby. I tych potrzeb to jest najlepsze, że my się tak różnimy, że my niekoniecznie musimy rozumieć, dlaczego on potrzebuje miłości seksualnej. No ile można? Kochani, śmiejecie się, a mężczyźni... Ale słuchajcie, mężczyźni, pięć potrzeb kobiety. Potrzeba romantycznej, emocjonalnej miłości. Pierwsza to jest. Czy my to rozumiemy? Nie, ale Bóg nas powołał do tego, żebyśmy tę potrzebę zaopatrywali, wypełniali, zaspokajali. Amen? Romantyczna, emocjonalna miłość. I to nie chodzi, wiecie, o seks gorący, tylko po prostu o romantyzm w naszej relacji. O, tak, kwiatki, nie wiem co, no, co kogo kręci, ale... Jeżeli chodzi o pierwszą potrzebę kobiety, to jest romantyczna, emocjonalna miłość. Potrzeba numer dwa, potrzeba rozmowy. Ja jako mężczyzna, nie, że nie potrzebuję, nie rozumiem, dlaczego tak jest, że jak porozmawiam z Elą, jest lepiej. Że jak rozmawiamy, to jest lepiej między nami. I nie muszę w ogóle tego rozumieć. Ważne, że to wypełniam. I jest fajnie. Tak samo Ela, nie musisz rozumieć moich potrzeb, ale jesteś powołana, żeby wypełniać je w moim życiu. No bo jesteś żoną. Po to właśnie się pobieramy. Trzecia potrzeba. Potrzeba zabezpieczenia finansowego. Jak myślicie? Dlaczego tak jest? Kobieta, która widzi, że mąż nie pracuje, nie jest w stanie... No po prostu różne są kwestie. Ja miałem moją mamę, która widziała, prawda Eli, niebezpieczeństwo, brak bezpieczeństwa w finansach i sama poszła do pracy, do piekarni i pracowała na nas tak naprawdę, na trójkę dzieci w domu. Sama mama. Ona potrzebuje mieć to zabezpieczenie, bo inaczej sama pójdzie i zacznie to robić. Potrzebuje mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego, a Trzeci punkt u mężczyzny, mężczyzna ma potrzebę zaopatrywania. Więc to się uzupełnia. Czwarta potrzeba, potrzeba męża, który jest oddany rodzinie. I to twojej rodzinie, dzieciom i tobie, a nie mamusi teściowej w ogóle, wszystkim dookoła, tak? Rodzina w kościele, nie? Nie przyjdę inaczej. Bardziej dbam o ludzi w kościele niż o relacje z żoną. No to jest niefajne. I o tym będziemy mówić jeszcze, jak Bóg pozwoli. I piąta potrzeba, potrzeba otrzymywania uprzejmości, dobroci i łagodności od swojego męża. Takie dobre czyny uprzejmości. To jest coś niesamowitego, kiedy mąż nie podnosi głosu, tylko rozmawia łagodnie, czule. I nie potrzebujemy rozumieć mężczyźni, dlaczego tak jest. Tak jest po prostu. Prawda? Amen, halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty nas stworzyłeś, dałeś nam siebie nawzajem, dałeś nam mężczyznę naszego życia, dałeś nam żonę naszego życia, dałeś nam małżeństwo, dałeś nam przyjaciół, dałeś nam relacje. Dziękuję Ci za to, że w Twojej miłości możemy pogłębiać te relacje i osiągać zupełną głębię tego, co dla nas przeznaczyłeś. Ojcze, dziękuję Ci za te różnice, które są w nas, w małżeństwie, ale jednocześnie dziękuję Ci za to, że je zaspokajasz. I kiedy czegoś nie rozumiemy, nie musimy się bać, bo Ty powołałeś nas do tego, żebyśmy zaspokajali swoje potrzeby nawzajem, bo miłość widzi potrzebę i ją zaspokaja. Ojcze, błogosławię każde małżeństwo na tym miejscu, każdą rodzinę, każde dziecko i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami, że dzieci będą widziały ostoję w swoich rodzicach i będą pewne, że rodzice ich kochają, że będą się uczyły Bożej miłości do nich poprzez to, że rodzice kochają siebie nawzajem i kochają dzieci. Alleluja. Amen.